Słuchasz podcastu Efektywny Marketing, gdzie rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Ja nazywam się Michał Sosna, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Łysik, czyli taki gość, którego jak widzę na oficjalnych eventach, to zawsze ma taką fajną koszulę, na której są symbole związane z takim pewnym państwem w Azji, o którym zaraz pewnie Piotr powie trochę więcej. Cześć Piotr.
Cześć, witaj Michale serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Nie wiem, czy w tym momencie robimy małą pauzę na to, żebym zamienił biały t-shirt na koszulę, czy zostawimy jednak ten niedosyt delikatny i uaktywnimy koszulę przy najbliższym evencie.
Myślę, że zostawimy na event, o którym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Piotr był już moim gościem i to jest człowiek, który prowadzi najbardziej odjechany biznes, jaki znam. Naprawdę. Tak zrobię ci mały wstęp, ale jak pierwszy raz usłyszałem o twoim biznesie i wtedy spotkaliśmy się na spotkaniu online'owym, tego nie zapomnę, to się zastanawiałem, ja pierniczę, ile trzeba mieć odwagi, żeby coś takiego w ogóle zrobić, nie? I w ogóle, i tak w ogóle to gdzie jest ta, no dobra, gdzie jest ta Kambodża? To też było pytanie. Jak można siedzieć w Polsce, robić biznes w Kambodży? Więc właśnie, Piotr, moja Kambodża, firma, która zajmuje się, i tu już zostawiam tobie.
Dzięki za niezłe preludium. Emocje są wysoko, więc postaramy się, żeby nie opadły poniżej tego poziomu już. Moja Kambodża przede wszystkim rozkochuje ludzi w Kambodży, w Azji Południowo-Wschodniej, jako miejscu, które jest świetną destynacją na to, żeby odpocząć, żeby pozwiedzać, żeby rozszerzyć trochę swoje horyzonty, ale też, żeby jakby to powiedzieć, uczestniczyć w projektach biznesowych, które tam prowadzimy, korzystając z niesamowicie przyjaznej atmosfery gospodarczej. No i tak od wielu lat już dołączają do nas kolejni klienci, kolejni partnerzy, rośniemy, a odnosząc się do twojego początkowego pytania, jak to możliwe prowadzić biznes, no to kwestia odpowiednich ludzi na pokładzie, bo moja Kambodża to trochę mniej, przede wszystkim wspólnicy i partnerzy lokalni, którzy od lat, będąc w Kambodży, skutecznie rozwijają te projekty dla naszych partnerów.
Gdybym miał uzupełnić to, czym się zajmujesz, na podstawie tego, co na początku widziałem, to tak. Jeździsz jeepem w dżungli, jesz awokado, robisz sobie zdjęcia bez koszulki i ćwiczysz.
Ojej. Jak z tego mam wybrnąć teraz? Tak, ćwiczę całe życie, to było przed Kambodżą. Ciężko jeździć po Kambodży przez większość część roku innym samochodem. Zresztą po prostu tam musi być samochód terenowy, bo pogoda na świecie, klimat się zmienia. W Kambodży też mieliśmy niesamowicie obfitą w deszcz porę suchą w tym roku. Zatem żadne inne samochody nie miałyby racji bytu tam, ani zastosowania. I tak prowadzimy, bo tutaj powiedziałeś o awokado, prowadzimy agrobiznes. Moja Kambodża przez 4 lata, w latach 2016-2019, przed pandemią, działała w sektorze horeka. Budowaliśmy małe hotele, restauracje, punkty podróżne. No, wykorzystywaliśmy po prostu niesamowicie rosnący potencjał liczby odwiedzających turystów w Kambodży. Kambodża ma wspaniałe położenie pomiędzy Wietnamem a Tajlandią. Więc jak już ktoś się zakocha trochę w Azji Południowo-Wschodniej i będzie tam wracał, to zapewne trafi na chwilę do Kambodży. A że Kambodża nie tylko Angkor Wat stoi, cudowne miejsce, ale też pokazujemy, w jaki sposób można tą Kambodżę penetrować, poznawać do głębi. No, przyszła pandemia i oczywiście był to czas na to, żeby zastanowić się solidnie, czy inwestowanie dalej w turystykę jest rozsądne. Szybko podjęliśmy z Marcinem, moim wspólnikiem, decyzję, że to może być coś większego niż lokalny, chwilowy kryzys światowy. I otworzyliśmy z szuflady projekt, który leżał tam już, produkcji żywności, co się okazało całkowitym strzałem w dziesiątkę i do tego projektów zapraszamy od 2 lat już z sukcesem polskich przedsiębiorców, którzy no nie chcą mieć wszystko pod jednym dachem, jeśli mogę użyć takiej metafory. Zrozumiała, Michale, jak myślisz?
Tak, zdecydowanie. Czyli ja tylko zrobię taką małą wstawkę, że to, o czym powiedziałem, to oczywiście było w takiej formie trochę marketingu. Mam świadomość, że bardzo mocno pracujesz nad tym, żeby twój biznes poniekąd wyglądał sexy. No i nie mówiąc tak po prostu jest, tak? Bo jak oglądam są twoje filmiki na YouTubie, które gdzieś tam nagrywacie z Kambodży, czy rozmowy, no to jest po prostu moc. Ale teraz przechodząc do takich kwestii właśnie bardziej stricte biznesowych już, tak? Bo Jeep wszystko fajnie wygląda. Ale jak to tak właściwie działa, tak? Na czym wy tam zarabiacie? Co robicie dla tych swoich klientów?
Przede wszystkim Kambodża jest bardzo dobrym miejscem do przenoszenia aktywności gospodarczych. Daje wiele udogodnień, pozwala obcokrajowcom zakładać spółki lokalne. Korzystamy z gigantycznego rynku ASEAN-u, czyli takiej Unii krajów Azji Południowo-Wschodniej, w którym obrót towarami jest bardzo uproszczony. Funkcjonuje w Kambodży dolar, społeczeństwo jest bardzo młode, kraj jest szybko rozwijający się, bo to jest tygrys Azji. To są wszystko takie twarde fundamenty do tego, żeby będąc przedsiębiorcą i myśląc jak przedsiębiorca, wejść w to, pozwolić, aby pieniądz zarabiał trochę szybciej niż w Europie. No, okazuje się, że to, co robimy z Marcinem, spodobało się też wielu osobom, które szukają swojego przylotka, swojego takiego azylu na ziemi, nie tylko w wydaniu spędzania wakacji, czy nawet przeprowadzki na stałe, bo takie rzeczy też się dzieją pod wpływem zakochiwania się w Kambodży, ale też po to, żeby w jakiś sposób bezobsługowo pieniądze przy takich realnych projektach mogły pracować. Mówimy tutaj oczywiście o wspólnikach, tak? Bo wszystko, co robimy, robimy razem ze wspólnikami, z klientami. Oni po prostu dołączają do naszych projektów, które prowadzimy. Projektem flagowym dla nas jest produkcja żywności, produkcja ekologicznego awokado. Demitologizujemy wszystko to, co jest związane z awokado, wynikające z jakiegoś mainstreamu i z przykrych przypadków produkcji tego owoca na świecie w wyniku zachłanności biznesowej. Od razu powiem, robimy to ekologicznie. Mamy mnóstwo wody, więcej nawet niż byśmy potrzebowali. Mamy mnóstwo na to ziemi i mamy nieograniczone zasoby do rozwijania tego projektu, bo mamy we wschodniej Kambodży prowincje rolnicze, ludzi, którzy chcą dla nas pracować. Wydawać by się mogło, że to jest niesamowite, że Kambodża sama nie wpadła na to, żeby produkować awokado. Robi to Wietnam, jako jeden z dwóch krajów Azji, które importuje awokado. I teraz prosta liczba. Gdzie jest biznes? 39% rośnie rok do roku konsumpcja awokado w Azji. Mówimy o prawie 3 miliardach konsumentów. A Azja produkuje 5% swojego zapotrzebowania na ten owoc. 95% jest importowane z innych krajów, z innych kontynentów. No i tutaj, biorąc pod uwagę, że pomiędzy Kambodżą a pierwszym, najbliższym na południe wysunięty portem przewozowym w Chinach mamy niecałe 3 dni jazdy samochodem, jesteśmy w stanie rozwiązać pewne problemy, dostarczyć zdrową żywność, na którą jest zapotrzebowanie. Bierzemy pod uwagę, że rośnie światowy trend dotyczący odżywiania się zdrowo, jedzenia z większą świadomością, jeśli chodzi o zawartość tego, co się w pożywieniu znajduje. Awokado w 2018 roku zostało uznane za najbardziej pożywny owoc na świecie. Zatem to wszystko powoduje, że ten biznes po prostu rozkochał w sobie ludzi, a kartele narkotykowe, które w Meksyku rzuciły się na awokado, są jedynie oznaką tego, że jest to dobry biznes i oczywiście nie jest to problem awokado, tylko jest to raczej problem Meksyku, w którym przestępczość wyznacza szlaki biznesowe w wielu sektorach, nie tylko w awokado i produkcji żywności. Rośnie wspaniale. Odwiedzają nas od 2 lat nasi partnerzy biznesowi, nasi klienci oglądają, dotykają. Wykorzystujemy niesamowity potencjał klimatyczny tego regionu, w którym jesteśmy. No i po prostu eksplorujemy, rozszerzamy nasze uprawy.
Nie mogę nie zadać tego pytania, bo tak cię słucham, 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 słucham i już pomijając kwestie, takie aspekty stricte biznesowe, ale myślę, że to też jest ważne w biznesie. Fajne liczby, 95% importowanego to jest trochę dużo generalnie. Ale dlaczego właśnie awokado? Nie ma
Dlaczego?
bardziej perspektywicznych upraw roli? Trochę podpuszczam, bo znam twoją historię, ale
Tak.
myślę, że słuchacze cię posłuchają.
Kilka punktów. Myślę, że wszystkie dają sumarycznie wynik i rezultat tego, o czym mówię. Jest moda na jedzenie zdrowej żywności, nieprzetworzonej. Jest moda na jedzenie żywności ekologicznej. Nasze awokado jest praktycznie awokado ekologicznym, bo nie używamy herbicydów. Przy zapyleniu pomagają nam pszczoły, które zwiększają efektywność tych upraw. Jest to uprawa prosta, bardzo prosta. Jest to uprawa orkowa, nie stół praworkowe, stół prawa łąkowa, przepraszam za przejęzyczenie. W Kambodży wystarczy rzucić pestkę awokado i nie podlewając jej, wykorzystując naturalny klimat, często wyrastają z tego gigantyczne drzewa. Siła robocza, która jest w stanie pracować za pieniądze, które całkowicie akceptują i są w stanie pilnować tego biznesu przez cały rok. Ta moda, to też jest coś, że ja się śmiałem się, odbiłem piłkę w kwestii tego awokado i jego PR-u, czarnego PR-u w kierunku Meksyku i karteli narkotykowych, ale no, awokado już się zaczęło masowo pojawiać od kilku lat też w polskich supermarketach. Stało się produktem całkowicie dostępnym na świecie o ciekawych walorach smakowych i żywieniowych i tyle.
Okej, okay, czyli przyszłość maluje się w kolorach zieleni, czerwieni.
Zieleni. Ja już, jeśli mamy rozmawiać teraz o kolorach, to nie czuję się kompetentny. Bo ten zielony trochę przechodzi w żółty, ale on na pewno ma swoją nazwę, prawda? Której tutaj nie będę nawet próbował znaleźć w głowie.
Myślę, że dwóch facetów rozmawiających o kolorach to nie jest najlepszy pomysł i nawet nasi słuchacze mogą tego nie przetrwać.
Oni wiedzą, o czym mówimy i sobie każdy wyobraził zapewne ten kolor dojrzałego awokado.
Okej. Kto w takim razie może do ciebie przyjść, porozmawiać z tobą, zaczerpnąć informacji i komu możesz pomóc?
Każdej osobie, która przede wszystkim ma nadwyżki. Ma nadwyżki finansowe, szuka sposobu na to, aby mocno zdywersyfikować swój portfel w takim wydaniu prawdziwym, o inny sektor, o inny biznes. Bo czym jest dywersyfikacja w nasze projekty? Wykorzystujemy inną gospodarkę, inną prędkość gospodarki, inną ekonomię, inny rynek, inną grupę docelową, inne prawo, co wiąże się oczywiście z pewnymi zagrożeniami, jak zawsze, i z pewnymi przywilejami. Mając na uwadze, że przez ostatnie 6 lat zrealizowaliśmy 14 projektów w Kambodży i prowadzimy od 2 lat już ponad projekty agralne, które rozwijają się i tutaj nie widzimy wielkich zagrożeń, aby to rozwijało się dalej w tempie prawie geometrycznym, no to poszukuję osób, które po prostu już jak przeflipowały 30 nieruchomość albo nie czują się pewne w stosunku do tego, aby być na rynku takim stricte finansowym, czy próbują po prostu być gdzie indziej ze swoimi środkami, to jest zapewne Kambodża. Mam taką pokusę, aby nie mówić bardzo precyzyjnie, kogo poszukuję, bo podświadomie mogę wykluczyć kogoś, kto będzie nas słuchał i pomyśli, że skoro nie jest w tej grupie osób, to nie. No jeżeli masz szerokie horyzonty i zdajesz sobie sprawę, że pieniądz lubi prędkość i lubi pracować tam, gdzie po prostu jest ku temu najlepsze środowisko, to my Azję rozumiemy, dobrze się tam czujemy i ty możesz być tutaj, pieniądz może być tam i wszystko się zgadza. I są to projekty długofalowe, oparte na przede wszystkim zaspokojeniu największej potrzeby, jaka czeka nas jako ludzkości, czyli wyżywienia siebie. Bo będzie nas już niedługo 9 miliardów w ciągu chyba 12 czy 13 lat. Gdzieś ta produkcja żywności i rolnictwo profesjonalne staje się bardzo ciekawym kierunkiem na rozwój biznesów u osób majętnych, u dużych firm, zagranicznych koncernów, bogaczy, czy powoli też klasę średnią, która dostaje możliwość, aby w takich projektach brać udział bezobsługowo, jako partnerzy, jako wspólnicy.
Czyli reasumując, jeżeli jesteś osobą, która, jak to ładnie ująłeś, dokonała już 39 flipu, innymi słowy posiada jakieś tam oszczędności, mówiąc bardzo lekko.
Tak, albo szukasz po prostu, jesteś ciekawy świata. Zdajesz sobie sprawę, że świat jest... Okay. Niesamowicie ciekawe są miejsca jeszcze niepoznane. Jeżeli tylko masz odrobinę swojej ciekawości, to być może trafisz do Azji jako turysta, bo to się zdarza często w naszym przypadku, w naszej historii, z tej miłości do lifestyle'u Azji, do tego, co ludzie zachodu, my tam często odnajdujemy jako ukojenie, trochę wolniej, trochę spokojniej, trochę bardziej zielono, w kontekście zdrowia takiego, zrównoważonego życia pomiędzy pracą a wypoczynkiem, to od tego może się zacząć. To też jest świetne. Mamy swój hotel flagowy w sercu dżungli, do którego zapraszamy przez cały rok, nawet w porze mokrej, który daje taką przestrzeń na to, żeby się rozkochać w Azji. Wokół hotelu znajduje się połacie naszych plantacji, przepiękne wodospady, jeziora, czyli cudowny klimat do tego, aby zostać trochę dłużej niż tydzień. No i być może rozpocząć jakąś przygodę swojego życia, albo przynajmniej często do nas wracać.
Okej, a teraz przejdźmy do tego, o czym zasadniczo jest podcast Efektywny Marketing, czyli marketingu. Piotr, jesteś osobą, która jest niesamowicie aktywna na LinkedInie. I jak to kiedyś mi powiedziałeś, licząc to, ile udało ci się zarobić poprzez swoją aktywność, to do końca życia nie powinieneś robić nic innego, tylko pisać posty. Zaczynasz podbijać YouTube'a, ale też prowadzisz marketing bardziej w formie takiej stacjonarnej, bym to powiedział, w formie konferencji. I teraz wiem, że kilka konferencji już za tobą. Mhm. Co na tych, gdzie były, co na nich było tak w zasadzie, o czym mówicie na konferencjach związanych z awokado w Kambodży?
Na początku nasze story. Zapraszamy wszystkie osoby, które czują, że kochają Azję lub mogłyby ją pokochać. Były, chcą tam wrócić, chcą pojechać pierwszy raz, albo najzwyczajniej w świecie szukają miejsca w ujęciu takim biznesowym, tak? Na swoje środki. Rozpoczynamy naszą historią, true story, jak to się zaczęło, jak się spotkałem z Marcinem, dwóch Polaków, którzy się spotkali w Kambodży i postanowili, że będą teraz razem, wykorzystując swoje silne strony, swoje zasoby, będą realizować wspólnie historię biznesową. Będzie tam na tej konferencji nasz gość specjalny, partner, który działa z nami w Polsce, który jest osobą bardzo dobrze rozpoznawalną w świecie biznesu, w świecie ekonomii. Udzieli wykładu odnośnie trendów finansowych, które w tym momencie na świecie się realizują, postępują i jakie będą kierunki. I oczywiście pokażemy też, pochwalimy się swoimi projektami i powiemy, w jaki sposób te projekty mogą być też po części projektami naszych przyszłych klientów, naszych przyszłych partnerów biznesowych, wspólników. Zatem od ogółu do szczegółu, od początku historii 2016 rok, 2015 końcówka do dziś, 3-godzinne spotkanie w Warszawie, które w kuluarach nie chce się kończyć, bo ludzie o wspólnym mianowniku, gdy spotykają się na sali, rozgrzeje się trochę emocje, pokaże się fajne filmy, zdjęcia, to powoduje to niesamowity drive na długie, długie rozmowy i szukanie biletów w sieci na wylot.
A powiedz mi, ile osób przychodzi na takie konferencje do Was?
Pomiędzy 60 a 90 osób, dosyć kameralne wydarzenia, nie trwają w wersji oficjalnej dłużej niż 3-3,5 godziny. Najbliższe wydarzenie to już ten moment, Michale?
No, myślę, że już możemy przejść do tego.
Przejdziemy, bo już się sam się, jak to się mówi, niecierpliwie, bo został chyba miesiąc i jeden dzień. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, 6 października, to jest czwartek, Warszawa, centrum konferencyjne Westgate, jest mnóstwo miejsc parkingowych zawsze, nie przez przypadek, o tym też pamiętamy, żeby była dogodność tak zwana eventowa, miejsca. Rozpoczynamy o godzinie 18 i będziemy rozmawiali o Azji, o naszej historii, będziemy rozmawiali o ekonomii, o rynkach, o trendach inwestycyjnych i będziemy pokazywali, co my w Azji robimy i w jaki sposób to może być też dla Was korzystne. Mnóstwo filmów, kuluarów, zapisy na tą konferencję rozpoczną się za kilka dni. A domeną, poprzez którą będziecie mogli to zrobić, będzie www.investinasia.pl i tam w sposób zautomatyzowany będziecie mogli dokonać płatności za konferencję i oczekujemy Was wtedy z uśmiechami na ustach, żebyście się mogli poznać i wprowadzić Was w nasz świat.
3-3,5 godziny w towarzystwie osób, które lubią Azję, a przy okazji lubią biznes i przy okazji robią często biznesy w Warszawie. Tak. Biorę to.
Bierzesz to. Jest jedno miejsce, Michale, dla Ciebie zawsze z przodu. I troszeczkę po lewej lub po prawej, bo wiem, że nie lubisz wtedy aż tak bardzo być na wstępie, ale tak, to, no, to spotkanie idzie w tempie, jak to się mówi, ekspresowym, postępują panele szybko. My potem mamy po prostu regularny kontakt z naszymi uczestnikami, którzy nas odwiedzają na tej konferencji i to jest bardzo miłe, że gdy rozpoczyna się konferencja, od lat zadaję to samo pytanie, ile osób było już w Azji? Zawsze, nieważne czy to jest Warszawa, Kraków, Poznań, Gorzów, Wielkopolski. Około 50% osób podnosi ręce do góry. I gdy powtarzam na podobnej próbie osób lub z tymi samymi osobami to samo pytanie za rok, okazuje się, że nasza konferencja spowodowała ich ruch w stronę wylotu do Azji. Po prostu być może pod naszym wpływem, być może rozpoczęliśmy tylko jakiś zalążek myślenia o tym, po prostu pomogliśmy pewnym ludziom odkryć Azję. I to jest szalenie miłe, bo ta miłość jest raczej niewyczerpalna.
Czas dobiega końca dzisiejszego odcinka. Natomiast, drodzy słuchacze, zapewne chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego, co będzie organizował Piotr właśnie w Warszawie 6 października. Link do zapisów www.investinasia.pl znajdziecie w opisie tego odcinka. I widzimy się na spotkaniu. Dzięki wielkie, Piotr, za rozmowę.
Dzięki, Michale, za podobne zaproszenie. Jak zwykle przyjemnie jest mówić o tym, co mnie kręci i parę osób wokół też.
A jeśli uważacie, że ten odcinek był wartościowy i przy okazji chcecie spotkać inne fajne osoby na konferencji u Piotra, to zachęcamy do udostępniania i dzielenia się tymi informacjami. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.